Moralną wizytówką, świadectwem przyzwoitości człowieka jest jego zdolność do kompromisów, do odsuwania swojego komfortu na drugi plan, jeśli zależy od tego cudzy dobrostan. Dojrzałość to zrozumienie, nawet jeśli czysto intelektualne, a nie emocjonalne, że świat to nie kiepska komedia, w której gramy główną rolę, choć jeśli ktoś potrzebuje tej metafory do zrozumienia rzeczywistości, to właściwe może okazać się założenie, że filmów na naszej planecie emitowanych jest kilka miliardów, z czego znaczna większość to horrory. Jak coś, to nie u was szczekał piesek, to u mnie. Zachowywanie się tak, wracając, jakby inni ludzie byli NPC-ami stworzonymi, by pogłębić immersję naszej rozgrywki, przestającymi się renderować, gdy znikają za winklem, jest elementem nawet nie tyle dziecięcej, co dziecinnej mentalności. I nie jest moim obowiązkiem ustalać, jakie zaniedbania doprowadziły człowieka do wykształcenia tak egoistycznej osobowości, ale za swój obowiązek uznaję już ganienie takich osób i na tej myśli zasadzę dzisiejszy odcinek smutnego podcastu. Podcastu numer 67. Ta. Jeżeli chcecie go wesprzeć, tenże podcast, albo wesprzeć moją działalność memiczną na peju michalinakobla.shitposting na Instagramie, to przypominam, że w opisie znajdziecie link do Patronite i do Supi. Ten pierwszy, tak jak i wsparcie na YouTube, gwarantuje dostęp do kilku zapaywallowanych segmentów. A dodatkowo możecie mi napisać, wiecie co, tam mogłabym zrobić dla patronów, w sensie, czy na przykład zrobić jakiś próg do czytania, czy bez progu czytać patronów. Nie znam się kurde bele na tym. Też tego Patronite'a mam nie od tak dawna, szczerze mówiąc, więc dajcie znać, a tymczasem wracam do myśli swych przeróżnych. Nasze kręgosłupy moralne i ta opisana przeze mnie wcześniej empatyczna elastyczność jest wystawiana na różne próby. W kapitalizmie te próby wiążą się przede wszystkim z przymusem ekonomicznym i aspiracjami materialnymi. Ten pierwszy, czyli przymus ekonomiczny, oznacza odpowiadanie na pytania o to, do czego posuniemy się, by przetrwać lub by zachować jakiś poziom godności, bo godne życie to życie w warunkach pozwalających spełniać podstawowe potrzeby. Jeść, mieć dom, ogrzewanie, dostęp do czystej wody. Na tym poziomie, nie licząc pewnych ekstremalnych przypadków, raczej nie wydaje osądu. Nie powinniśmy stawiać pod pręgierzem tych, którzy naginali swoje granice, by przetrwać. Pracowali w zawodach czy dla brandów, z którymi woleliby nie mieć niczego wspólnego, po to, aby opłacić czynsz, a nawet pójść do kina i na obiad. Recenzowanie decyzji osób takich jak ja na pewnym etapie, a może i teraz, jak znaczna część z was teraz lub kiedyś, to nie ma sensu. Zwłaszcza gdy na taki osąd czekają i umówmy się, że się nie doczekają raczej osoby pomnażające kosztem losów świata niewydawalne już majątki. I te osoby należą do grupy związanej nie z przymusem ekonomicznym, a są drugą kategorią, którą wymieniłam, czyli aspiracjami ekonomicznymi czy materialnymi. Jak to w życiu, ta grupa również jest pewnym kontinuum. Są tu mali twórcy żyjący już przyzwoitym życiem, ale decydujący się na współpracę z marką, która nie jest super szkodliwa, ale też nie jest idealna. Są tu jednocześnie bliżej pewnie drugiego bieguna tego spektrum dosłownie ludzie rządzący światem. Bo niestety są wśród nas ci, niemal kompulsywno-obsesyjnie lustrujący ziemię po deszczu, by nie nadepnąć na niemające prawa nigdy dowiedzieć się o naszym istnieniu żyjątko. A są i ci depczący ludzi jak Cassie w przedostatnim odcinku eksperymentalnej sztuki o fetyszach, czyli Euforii. Depczący ludzi i przestrzenie burzący świat jak uwolnieni z murów kolosalni tytani PDK, tylko dlatego, bo na horyzoncie zobaczyli coś, czego być może nawet nie pragną, a co chcą mieć tylko dlatego, bo mogą. I gdzieś między tymi dwoma biegunami znajdują się różne osoby, które postanowiły nie bojkotować Eurowizji. Mówię nie bojkotować tak, jakby bojkot Eurowizji był obowiązkiem, bo w rzeczy samej uważam, że bojkot, zarówno zignorowanie, jak i otwarta krytyka Eurowizji, to jedyne postawy, jakie może przyjąć przyzwoita osoba. Bo akceptując Eurowizję w obecnym kształcie, gwiazdy nie legitymizują czegoś od głupiego, żałosnego, żenującego, a makabrycznego, ostatecznego. Mają się położyć rejtanem w trakcie finału? Zapytacie. Nie. Mogą nie brać w nim udziału, nie zasiadać w jury, nie relacjonować tego wydarzenia. Wszystkie te gwiazdy, no one nie są początkującymi nastolatkami z Młodzieżowego Domu Kultury. Branie przez nie udziału w tym wydarzeniu nie ma nic wspólnego z tą pierwszą opisywaną przeze mnie kategorią, czyli przymusem ekonomicznym. No, ma to za to wiele wspólnego z niestety powszechnie akceptowaną pazernością. Tak jak mówiłam na początku, miarą człowieka jest zdolność mądrego kompromisu. Bynajmniej nie szukania prawdy pośrodku, a odsuwania swojego komfortu, przyjemności, korzyści na dalszy plan, jeżeli no, kosztem zaspokajania się jest cudzy dobrostan lub życie. Nawet jeżeli to wszystko dzieje się by proxy, no bo musi być zapośredniczone. Tak działają zbrodnicze reżimy czy państwa. Szukają szerokiej koalicji udzielającej jej mandatu, koalicji składającej się z najmniejszych ziaren piasku. I przyzwoitym byłoby rzeczywiście nie dosypywać więcej do tej eurowizyjnej piaskownicy. Dlatego zacznę od przeczytania nazwisk polskiego jury, które nie tylko postanowiło w skład tego jury wejść, ale jeszcze przyznało Izraelowi 12 punktów na 12 możliwych. A następnie dokonam takiego bardziej newsowego streszczenia tegorocznej Eurowizji. Trochę oszukuję siebie i was. Nie, to będzie newsowe, no ale wiadomo, że nie tylko newsowe, bo jeszcze będę sobie gadać, co tam mi ślina na język przyniesie prosto z głowy. Czytam te nazwiska. Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Wiki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk, Maurycy Żółtański. Sobotnia impreza była już 70. finałem Eurowizji. Pierwsze miejsce zajęła Bułgaria, a za nią na podium uplasowały się kolejno Izrael i Rumunia. Polsce przypadło miejsce 12. Nasza reprezentantka, 24-letnia Alicja Szemplińska, miała kilka dni temu spięcie z izraelską telewizją. Przyznała bowiem w rozmowie, że nie słuchała utworu izraelskiego reprezentanta i przerwała rozmowę, kiedy reporterka poprosiła ją o pozdrowienie swoich fanów w Izraelu. Alicja podeszła do swojej agentki i po chwili wróciła te pozdrowienia jednak przekazać. Szczerze, to nie rozumiem, co tam się wydarzyło. Może dopiero po chwili Alicja zdała sobie sprawę, komu udziela tej setki. W każdym razie została przez to izraelskie medium skrytykowana. Ono, wrzucając rozmowę z nią na media społecznościowe, napisało: reprezentantka Polski miała problem z odpowiedzią, gdy poproszono ją o przekazanie wiadomości izraelskiej publiczności. Zamiast powiedzieć zagłosujcie na mnie albo mam nadzieję, że spodoba wam się moja piosenka, to ogarnął ją niepokój i nie wiedziała co zrobić. Szkoda, że wciąż są artyści, którzy boją się zwracać do izraelskiej publiczności. To nie jest pytanie polityczne czy dziwna prośba, to publiczność, która ogląda konkurs jak wszyscy inni. Koniec cytatu. Powiem wam szczerze, że mam mieszane, raczej negatywne uczucia wobec faktu, że Alicja Szemplińska w ogóle wzięła udział w konkursie, jednak fakt faktem to nie na niej powinien skupiać się gniew, a na telewizji polskiej i myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że też na obsadzającej ją władzy. Przypomnę, że Hiszpania, Irlandia, Islandia, Holandia i Słowenia miały odwagę wycofać się z Eurowizji. Polska tej odwagi nie miała i jest mi wstyd za tę decyzję, choć nie aż tak, jak za decyzję jury o przyznaniu Izraelowi 12 punktów. Niestety przyznam też, że przemawiają do mnie przytyki płynące z prawej strony pod adresem władz TVP i obozu rządzącego, że jego podejście do konkursu Eurowizji byłoby zgoła odmienne, gdyby nadal dopuszczano do udziału w nim Rosję. Przeczytam wam teraz za O Zachodzie i Patrykiem Kulpokiem. Pozdrowionka dla Patryka. Jak Izrael zamienił Eurowizję w narzędzie soft power? Śledztwo The New York Times pokazuje, że udział Izraela w Eurowizji stał się częścią szerszej kampanii wizerunkowej państwa. Na scenie były piosenka, światła, głosy widzów i wielki telewizyjny spektakl. Za kulisami toczyła się jednak walka o to, jak Izrael będzie postrzegany w Europie w czasie zbrodni w Gazie. Eurowizja nigdy nie była całkiem apolityczna. Oficjalnie Eurowizja ma być konkursem muzycznym, wolnym od polityki. W praktyce od dekad odbijają się w niej konflikty, napięcia międzynarodowe i spory o to, kto może występować pod własną flagą. W przeszłości kontrowersje wywoływały m.in. udział Rosji, reakcje na wojny, symbole polityczne na scenie czy głosowania układające się według geopolitycznych sympatii. Dlatego spór o Izrael nie pojawił się w próżni, wybuchł w konkursie, który od dawna udaje, że polityka kończy się tam, gdzie zaczyna się muzyka. I dalej mamy serię przykładowych bojkotów. W 69 Austria bojkotuje Eurowizję, ponieważ dopuszczono Hiszpanię. W 75 Grecja bojkotuje, ponieważ dopuszczono Turcję. Rok później Turcja, ponieważ dopuszczono Grecję. W 79 Turcja bojkotuje, ponieważ dopuszczono Izrael. 81 Maroko, ponieważ dopuszczono Izrael. 12 Armenia bojkotuje, ponieważ dopuszczono Azerbejdżan. No i sytuacja z tego roku. Holandia, Islandia, Hiszpania, Irlandia i Słowenia bojkotują, ponieważ dopuszczono do konkursu Izrael. Izrael budował tę strategię od lat. Z ustaleń New York Times wynika, że izraelskie władze wspierały promocję swoich eurowizyjnych reprezentantów już od co najmniej 2018 roku. W 2024 roku podczas konkursu w szwedzkim Malmo izraelski rząd miał wydać ponad 800 tysięcy dolarów na reklamy związane z Eurowizją. Część pieniędzy miała pochodzić z biura odpowiedzialnego za Hasbare, czyli zagraniczną komunikację i propagandę państwa. Nie była to więc spontaniczna akcja fanów. New York Times opisuje raczej długofalowe traktowanie Eurowizji jako miejsca, w którym można mierzyć, mobilizować i pokazywać poparcie dla Izraela. To nie u was kotek bardzo dziwnie rzyga. Nażar się ten, znaczy już to był tego dźwięk, już wróciłam, sprzątnęłam. Nażarł się trawy i tak, trawki dla kota. Ej. Czytam dalej tekst Patryka Kulpoka. W 2025 roku kampania stała się jeszcze bardziej widoczna. W kolejnym roku reklamy internetowe w różnych językach zachęcały do głosowania na izraelską reprezentantkę Yuval Rafael. Przekaz był prosty. Oddaj maksymalną liczbę głosów, czyli 20. Do promocji włączyli się politycy, dyplomaci i organizacje proizraelskie w Europie. Według New York Times miało to znaczenie, bo w części krajów głosujących było stosunkowo niewielu. Przy takim systemie nawet kilkaset osób głosujących wielokrotnie mogło wpłynąć na wynik głosowania publiczności. Szczególnie, że Izrael osiągnął bardzo mocne wyniki także w krajach, w których sprzeciw wobec działań izraelskiego rządu był wyjątkowo widoczny. W Hiszpanii zdobył ponad 1/3 głosów publiczności. Podobna sytuacja w Holandii, gdzie ten kraj jest na pierwszym miejscu w kwestii krytyki działań Izraela wśród społeczeństwa. New York Times nie znalazł dowodów na to, że Izrael używał botów albo tajnych metod manipulowania głosowaniem. Kontrowersja dotyczyła czegoś innego. Państwo prowadziło lub wspierało bardzo intensywną kampanię promocyjną w konkursie, który formalnie należy do nadawców publicznych i artystów, a nie do rządów. Europejska Unia Nadawców, EBU, publicznie tonowała sprawę. Według New York Times nie przeprowadzono niezależnego dochodzenia w sprawie wpływu kampanii na wynik, a pełne dane głosowania pozostały niedostępne nawet dla części nadawców. Część europejskich nadawców domagała się debaty o udziale Izraela. Zamiast głosowania nad wykluczeniem Izraela, EBU przyjęła zmiany w regulaminie. Limit głosów od jednego widza obniżono z 20 do 10, a organizatorzy zapowiedzieli walkę z nieproporcjonalnymi kampaniami promocyjnymi. Cała sprawa pokazała, że Eurowizja nie jest tylko rozrywką, to także ogromna scena symboliczna, którą państwa mogą wykorzystywać do budowania własnej narracji, nawet jeśli formalnie nie łamią zasad konkursu. Link do posta współdzielonego przez konta, których obserwowanie polecam, w opisie. Powiem wam, że niezwykle rozsierdza mnie wizja potencjalnych przyszłych deklaracji artystów i dziennikarzy współtworzących dziś Eurowizję w czasach, kiedy już wszyscy uznają zbrodnie Izraela. Bo jeśli ten dzień nadejdzie, to Gaza stanie się dla zachodniej kultury tym, czym obecnie są obozy koncentracyjne i getta czasów II wojny światowej. Ba, może kiedyś na odpowiednie honory zasłużą polscy pracownicy humanitarni, członkowie flotyli Sumut, czy Damian Sobul zabity przez siły izraelskie. Stoję jednak w pewnym rozkroku nad polskim jury od chwili, kiedy zobaczyłam post socjolożek. To jest taki profil socjolożki.pl, może kojarzycie, całkiem go lubię. Bo jedna z jego autorek zasugerowała, że komentariat robi sobie trochę kozła ofiarnego z Vicky Gabor jako najbardziej znanej postaci spośród tego jury, że my, starzy ludzie, w dyskusji o hekatombie, niewyobrażalnej makabrze, geopolitycznych zależnościach, koncentrujemy gniew na młodej dziewczynie. I ja przyjmuję tę opinię. Rozumiem, skąd ona wychodzi, nie gniewam się na nią, na tę opinię. Vicky jest zdolną piosenkarką, nie należy do grona celebrytów piorących sobie wizerunki akcjami charytatywnymi, ale neutralnym i bezstronnym można być podczas debaty o najsmaczniejszej zupie, a nie kiedy ma miejsce ludobójstwo. Czasami brak sprzeciwu jest przyzwoleniem. Stali słuchacze wiedzą już, jak głęboko gardzę pozorowaną apolitycznością. Pozorowaną, bo zasadniczo niemożliwą do zaistnienia. Wszystko jest polityczne. A już na pewno polityczne jest milczenie, kiedy przyzwoitość wymagałaby krzyku. Później Vicky Gabor jeszcze się odniosła, znaczy wyszły dwa statementy i zaraz im się przyjrzymy. Może zaczniemy od pierwszego. To znaczy pierwszego statementu, który pojawił się u Vicky Gabor. Management Four Seasons informuje, że udział Vicky Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas konkursu piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamięć. Pewnie chodziło o pamiętać. To właśnie mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych Vicky Gabor. Pozwolicie, że nie będę kolejny raz mówiła, dlaczego taka postawa jest bardzo szkodliwa. Nie wiem też, czym miałyby być te ukryte znaczenia, bo zarzuty są raczej jawne i nie kryją w sobie elementów spisku. Nikt rozsądny nie zarzuca jury politycznego popierania Izraela, tylko bycie ignorantami, których kompletny brak myślenia jest niebezpieczny. Bo głosowanie, w którym wzięli udział, nie odbywało się w ramach spotkania towarzyskiego, a międzynarodowego konkursu, do którego dopuszczono państwo aktywnie eksterminujące inny naród. Teraz przeczytam wam oświadczenie TVP. Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę. Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców EBU, krajowe jury ocenia występy przede wszystkim w oparciu o kryteria artystyczne i muzyczne, takie jak walory wokalne, kompozycja utworu, wykonanie sceniczne czy ogólna jakość prezentacji. Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych. Skład polskiego jury został wybrany zgodnie z procedurami i wytycznymi obowiązującymi w ramach organizacji Eurowizji i zaakceptowany przez EBU. Rozumiemy, że udział Izraela w tegorocznej edycji wywołał liczne kontrowersje i był przedmiotem szerokiej debaty publicznej w wielu krajach Europy. Jednocześnie jako nadawca publiczny uczestniczymy w konkursie organizowanym przez EBU i działamy w oparciu o obowiązujące regulaminy oraz zasady konkursu. Koniec cytatu. Dwie refleksje. Pierwsza. To oświadczenie to jest akcja typu nie boi się pan, że ktoś się dowie? No już się pani dowiedziała i co? A druga refleksja to moje zdziwienie wobec tego, jak duży nacisk w tych oświadczeniach kładziony jest na aspekty, które w ogóle nie mają znaczenia. Nikt nie zakłada, znowu, że Vicky Gabor i spółka weszli w konszachty z rządem Izraela. Znaczy, no, może kilku szuro antysemitów, ale poza wariatami, których znajdzie się wszędzie, krytyka jury dotyczy zwyczajnej ignorancji i głupoty, które opisałam już wystarczająco. To jest niestety taki klasyczny trik wizerunkowy, to znaczy dana osoba zrobiła głupotę X, więc w odpowiedzi piszemy o Y, które absolutnie nikogo nie obchodziło i absolutnie nikt się o to nie dowalał. Na koniec jeszcze dwa oświadczenia, od których krew buzuje mi szczególnie. Pierwsze autorstwa członka jury Filipa Kuncewicza. Wynik głosowania polskiego jury w finale Eurowizji 2026 nie jest wspólną decyzją 7 jurorów. Każdy juror głosuje indywidualnie i w tajemnicy. Końcowy wynik to efekt działania algorytmu EBU, który łączy 7 niezależnych list w jeden ranking. Przyznanie 12 punktów nie oznacza, że jurorzy wybrali daną piosenkę jako numer 1. Zasady działania algorytmu EBU są publicznie dostępne. Każda osoba, która wysłała w ostatnich godzinach groźby lub hejt, mogła je sprawdzić w minutę. Nie zrobiła tego. Filip. Zasady działania tego algorytmu nie zmieniają absolutnie niczego w twojej sytuacji. Mam jednak poczucie, że zjebałeś już będąc w jury, a jeżeli założymy, że grzechem jest nie samo uczestnictwo, a cholerne 12 punktów dla Izraela, to rozumiem, że swoim oświadczeniem składasz w medialnej ofierze swojej koleżanki i kolegów. Bo w ogóle tak się składa, że ostrzegałam was, że będzie jeszcze jedno oświadczenie, Vicky Gabor. Ona napisała tak. Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie głosowania piosenka z Izraela była na 24 miejscu z 24 miejsc. I z tym was zostawiam. Wielokrotnie dodawałam storki poruszające temat Palestyny i zawsze będę za Free Palestine. No i słuchajcie, ujawniono też, jakby bez podawania nazwisk, ile punktów Izraelowi oddali poszczególni jurorzy. I tak się składa, że rzeczywiście jeden z jurorów oddał okrągłe zero. Jeżeli wierzyć Vicky Gabor, to właśnie była ona, co oznacza, że oburzony kolega musiał dać więcej niż zero. Teraz jest piesek pijący wodę w tle. Niestety... To jest moje naturalne środowisko i dzisiaj wyjątkowo jakieś takie głośne są zwierzaki i nie będę tego zmieniać. Teraz ostatnie i w moim odczuciu najgorsze oświadczenie na dziś. Nie zgadzam się na hejt, który się na mnie wylewa. Jestem rzeczniczką polskiego jury, a nie jego członkinią. Nie brałam udziału w głosowaniu. Wyniki dostaję tuż przed wejściem na wizję, więc nie mogę uzależniać swojej roli od wyników głosowania jury. Nie ma tu miejsca na moje prywatne poglądy. Byłam w tej roli po raz drugi i z chęcią zrobię to ponownie. To na swoim Insta Stories napisała Aleksandra Budka, dziennikarka, która drugi rok z rzędu przekazywała punkty podczas finału Eurowizji. To jest dosłownie miejsce na twoje prywatne poglądy, Ola. Branie udziału w Eurowizji jest deklaracją samą w sobie i po prostu wywraca mi wnętrzności na drugą stronę, kiedy europejska dziennikarka po udziale w tej imprezie mówi, że nie zgadza się na hejt, bo wydaje mi się, że są ważniejsze rzeczy, na które nie powinniśmy się godzić w tej sytuacji. Powiem wam teraz jakie. Jeżeli jesteście po jedynej słusznej stronie, bo wiecie, że prawda nie leży po środku i katujący z katowanym nie są sobie równi i przy okazji nie macie w sobie psychicznej przestrzeni na opisy tortur, skipnijcie sobie do następnego segmentu podcastu, który zacznie się od razu po tym, jak skończę czytać to, co teraz planuję czytać. I powiem coś kontrowersyjnego. Jeżeli nie macie w sobie tej przestrzeni, ale zarazem umniejszacie zbrodnią Izraela, to nie skipujcie. Bo zawrócę poniekąd do początku tego odcinka. Komfort jednostki, która nie chce słuchać o torturowaniu i eksterminacji ludzi, blednie na tle historii tychże ofiar. Nie umiem do końca traktować go poważnie. Choć może powinnam. Ostrzegałam, że to będzie kontrowersyjny take. I czasami możemy się ze sobą nie zgadzać, no nie? Podczas jednej z sesji przesłuchań byłem całkowicie nagi, a opaska z oczu została mi zdjęta. Zmuszono mnie, bym usiadł na przymocowanym do podłoża sztucznym penisie, dopóki ten nie wniknął mi do odbytu. Odczuwałem okropny ból i głośno krzyczałem, po czym zostałem dotkliwie pobity. Hamada, lat 37, zwolniony więzień, spędził 9 miesięcy w izraelskich więzieniach. 6 żołnierzy w mundurach izraelskiej armii podeszło i odciągnęło jednego więźnia na przeciwległy koniec dużej sali. Rozebrali go do naga i przez ponad 40 minut gwałcili go na zmianę. Na jego krzyki odpowiadali biciem. Kiedy skończyli, przyciągnęli go z powrotem do nas, a on dalej krzyczał. Potem całkowicie się załamał i histerycznie płakał z powodu tego, co się stało. Murat, zwolniony więzień z Stetejman. Ja zostawię pod... filmem link, bo dalej są też opisy z wykorzystaniem zwierząt i bardzo wiele innych. Ten segment będzie króciutki i śmieszniutki, ale pragnę nim w jakimś sensie przypieczętować swoje myśli na temat jednego z wątków sprawy eurowizyjnej – hejtu. Wiem, brzmi jak jakiś potwór. Dopiero co próbowałam przymusić ludzi do słuchania o największych potwornościach, jakie człowiek może wyrządzić człowiekowi, a teraz jeszcze będę bagatelizowała zjawisko urastające do rangi największej tragedii, epidemii, plagi XXI wieku u białasów. Hejtu, który przyjechał baby na... Nie, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla życzenia śmierci lub obrażania ze względu na cechy przyrodzone osób, no, których występki ograniczają się do gaw wizerunkowych, deklarowania poglądów innych niż te zagrażające bezpieczeństwo innych, czy po prostu bycia nieśmiesznymi. Jest na przykład taka Klaudia Jachira, która jest człowiekiem żenadą, ale jeżeli ktoś życzy jej przez to śmierci, to jest debilem. I nazwanie go debilem jest w moim odczuciu wskazane. Patrz pod punkt o deklarowaniu poglądów innych niż te zagrażające bezpieczeństwo innych. Czy to hejt? Dla kogoś może i tak, i nie bardzo mi to obchodzi. Bo udawanie pacyfistów jest głupie i prowadzi do akcji typu Izrael na kurwa Eurowizji. Gniew jest ważny i wyrażanie go jest ważne. Agresja jest częścią życia. Patologią jest dopiero przemoc. Bo przemoc to nierównowaga sił. I jeżeli agresywnie atakujesz kogoś, kto się przemocy dopuszcza, to uważam to za właściwe. I ty raczej też, jeżeli przynajmniej przez chwilę się nad tym zastanowisz. Ale stop, nie potrzebujemy tutaj aż tyle filozofii, bo z hejtem jest zupełnie inny, banalniejszy problem. To znaczy, znacznie częściej słyszymy o hejcie z ust osób uprzywilejowanych, często z ust osób, które coś zwyczajnie odjebały. Jeszcze raz, nie uważam, że wolno je obrażać za cechy przyrodzone lub grozić im śmiercią, ale absolutnie umieram w środku, widząc jak, po pierwsze, ludzie hejtem nazywają krytykę, po drugie, są to prawie zawsze celebryci i celebrytki, nie należące do grup marginalizowanych. Prawdziwym hejtem, którym powinniśmy się martwić, jest mowa nienawiści nakierowana na grupy mniejszościowe, dyskryminowane, w których przypadku hejt może prowadzić do przemocy fizycznej. Ale dla nich nie ma zwykle miejsca w kampaniach przeciwko hejtowi, bo to by było, uwaga, polityczne. Ważniejsze jest nie pisanie gwieździe, że jest głupia, niż nie podpalanie benzyny rozlewanej już na Ukraińców, na osoby niebiałe, nieheteronormatywne, ubogie, czy na aktywistów. No tak, to jest przecież polityka. Kobieta lub czarna osoba w grze to polityka. Dosłowna gra o II wojnie światowej, czy zimnej wojnie, czy jakimkolwiek historycznym zdarzeniu to już nie polityka. I to samo z serialami, i to samo z kampaniami społecznymi czy marketingowymi. No ale dobra, bo zrobiło się poważnie, a ja chcę w sumie gadać o czymś śmiesznym. Uwaga, puszczam filmik.
Julia Jakubowska, Młoda Lewica. W dobie postępującej wulgaryzacji dyskursu politycznego nie odbiega pan od trendu. Swój wizerunek w kampanii prezydenckiej kreował pan na buntownika, co przejawiało się w stosowanych przez pana chwytach erystycznych. Stosował pan metody deprecjonujące przez dehumanizację, próbę wykluczenia z dyskursu. Przed chwilą powiedział pan o ministrze bezobjawowym, o pacynce. W 2025 roku nazwał pan swoich przeciwników marionetkami Tuska i Kaczyńskiego, którzy ustawiają się w kolejce, by ogrzać się w blasku Trzaskowskiego na debacie. Z czego wynika ta strategia? Czy nie możemy rozmawiać ze sobą zgodnie z etycznymi normami wypowiedzi?
No ja nic nie poradzę na to, że Marcin Kulasek jest bezobjawowym ministrem nauki. Naprawdę wolałbym, żeby było inaczej. No ale tak jest.
Przykro, że daje pan nam młodzieży taki ale, przykład.
Ale to jest
polityka,
to znaczy,
który wchodzi,
czy jest
żeby
pani
mówić
w stanie
o wymienić, pacynkach.
Nie, ale czy jest pani w stanie wymienić jakiś objaw sprawowania przez Marcina Kulaska funkcji ministra nauki?
Sprowadza pan teraz debatę do absurdu. Czyli to, o czym mówię.
Używanie kwiecistych metafor odnoszących się do zachowań i decyzji, nie wyglądu, orientacji, płci, kapitału kulturowego osób zajmujących szczyty społecznej hierarchii, to nie jest hejt. To jest wręcz kurwa obowiązek. Co ciekawe, to jest kolejna sytuacja, w której w konflikcie na linii Razem Nowa Lewica pojawia się temat hejtu. Poprzednio, w moim odczuciu, nadal niesłusznie, ale jeżeli już to słuszniejsze niż w przypadkach przytoczonych w nagraniu, oburzenie wzbudził tweet Zofii Malisz o treści Pokemony Władzy. Tak właśnie dosyć znana polityczka Razem nazwała członków młodzieżówki Lewicy, którzy nagrali rolkę pod buwbarem. Udostępniła tym samym tweeta Studenckiej Inicjatywy Mieszkaniowej o treści zero wzmianki o tym, że studenci stawiają opór, zero wezwania do działania, a współprzewodnicząca Mazowieckiej Młodej Lewicy pracuje w MMM-sach. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaraz przy ministrze nauki, która obiecuje finansowanie stołówek. Nie będę się teraz zagłębiać w ten konflikt. Zostawiam wam w opisie tekst inicjatywy pracowniczej obu w barze i generalnie wygaszaniu stołówek. Natomiast no, chciałabym, abyście w głowie kontrastowali takie przypadki politycznych przepychanin i gwiazdorskiej użalki z tym, czym jest prawdziwa mowa nienawiści i zrozumieli, gdzie należy przesunąć akcent. No dobra, ostatni segment dzisiejszego podcastu to odpowiedź na pytanie, co znowu odjebała Olga Tokarczuk. I ta odpowiedź brzmi, to co zawsze, ale dodatkowo jeszcze przyznała się do korzystania z LLM-u w dość beznadziejny sposób. Nasza noblistka brała udział w poznańskim kongresie Impact 26, dokładnie to w panelu prowadzonym przez Sławomira Sierakowskiego. Niestety nie widzę nigdzie nagrania z tego segmentu wydarzenia, ale cóż, mamy liczne pisemne relacje. I tak oto Tokarczuk przekazała, że pisze swoją ostatnią powieść, a jej tematem będą odzyskane po wojnie ziemie zachodnie. Zastanawiam się, dlaczego właśnie ta wielka epopeja przesiedlenia milionów ludzi, zasiedlenia krajów, krain, terytoriów, które należały do zupełnie innego państwa, ale też kultury, języka, było tak przez te 80 powojennych lat pomijane, że właściwie dostały tylko oprawę zabawną, jak sami swoi, i że do nienaukowego mainstreamu właściwie nigdy nie weszły, mówiła. Dodała, że jak już będzie pisać, to raczej krótkie formy, i do tego momentu wszystko gra w jej wypowiedzi. Wydaje mi się nawet temat tej książki całkiem ciekawy. Byłoby mi łatwiej wczytać się w jej intencje, gdyby była gdzieś, wiecie, no relacja audio-wideo z tego panelu. Przekopałam radiową trójkę, ale nie wiem, może jestem debilką. No ale czytając, bo nie znalazłam, ale czytając te transkrypcje wnioskuję, że rozumiem, że cytaty z Tokarczuk o tym, że literatura nie będzie już taka sama i że czytelnik się zjebał, to jest jakaś kontynuacja zapowiedzi, że nie będzie już pisać właśnie opasłych powieści, tylko wybierze tę krótką formę. I teraz kolejne cytaty już z tą krytyką, powiedzmy sobie, czytelnika współczesnej kondycji literatury. Literatura będzie odpowiadała szybkim umysłom ludzi, którzy chcą rozrywki, którzy domagają się, żeby na końcu była jakaś puenta, bo to też w tym kierunku się zmienia literatura. Świat ze swoim pędem nie zasługuje już na duże, wymagające powieści. Po prostu nikt tego już nie przeczyta. Czy ktoś przeczytał do końca Księgi Jakubowe? Dzisiaj przeczytanie dużej książki jest naprawdę trudne i ludzie dowiadują się o zakończeniu Ksiąg Jakubowych ze streszczeń, więc to nie dodaje skrzydeł, a są tematy, których się nie da opowiedzieć krótko, po prostu świat jest niezwykle skomplikowany. Bardzo bym pragnęła, aby pewnego dnia ktoś z otwartym umysłem przyjrzał się współczesnej literaturze od strony obiektywnie ekonomicznej. Zapewniam was, że gdyby rzetelnie przeliczyć gigantyczny trud oraz tysiące morderczych godzin spędzonych na tworzeniu Ksiąg Jakubowych, to moja pensja w systemie godzinowym zapewniłaby mi górniczą emeryturę. Realia są takie, że na dzisiejszym rynku absolutnie żaden wydawca nie byłby w stanie proporcjonalnie i opłacalnie pokryć kosztów tak rozległej pracy i za tę książkę odpowiednio zapłacić. Z drugiej strony po upływie lat jestem fizycznie wykończona samym procesem pisania i ślęczeniem przy klawiaturze komputera. Dobra, teraz trochę rozbroję te cytaty, zanim przejdę do najgorętszego kawałka, czyli kwestii AI. Rozbroję, zaczynając od naszkicowania samej postaci Tokarczuk, która, co mogło umknąć osobom nieobserwującym jej losów, jest oskarżona o klasizm. I no, nie są to oskarżenia bezpodstawne. Już w swoim przemówieniu noblowskim, zatytułowanym Bój się Boga, czuły narrator, Olga Tokarczuk no, niezbyt czule wypowiada się o demokratyzacji literatury, obdzieraniu jej z elitaryzmu, narzeka na literaturę gatunkową, co jest kuriozalne, biorąc pod uwagę bardzo rozsądny punkt wyjścia dla tego eseju, to znaczy zauważenia problemu zachodniej hiperindywidualności i atomizacji społeczeństw. Uważam, że naprawdę dobry film na ten temat nagrał, przykro mi, ale Krzysztof Memaj. Wiem, że ma on pewne grono antyfanów, ale ja jednak uważam jego problemy za bardziej wizerunkowe niż merytoryczne. I jednocześnie te jego poglądy, z którymi się nie zgadzam, nadal oceniam jako akceptowalne w debacie publicznej. W każdym razie, gdybyście mieli chęć, no to wszystko jest pod filmem. Wracając do moich obserwacji, Tokarczuk podobnie celnie zwraca uwagę w Czułym narratorze, oczywiście fantastycznie napisanym, na komercjalizację rynku wydawniczego, ale tylko podoby chwilę później narzekać na literaturę gatunkową. Podział, którego, prawdę mówiąc, nigdy nie wyodrębniłabym w swojej głowie i nie nazwała zjawiskiem, gdybym nie przeczytała tego eseju. To znaczy, istnienie fantastyki, sci-fi, kryminału, no było dla mnie tym, czym dwuwymiarowość płaszczyzny, czymś zastanym i oczywistym, tak bardzo, że no nie zasługującym nawet na zwrócenie uwagi na tęże oczywistość. I kolejny przykład dobrego startu i fatalnej mety. Tokarczuk zaczyna mówić o internecie jako dającym szansę na osiągnięcie pansofizmu, czyli powszechnego dostępu do wiedzy, ale kończy serią banałów, jakkolwiek znowu pięknie napisanych, o dezinformacji. Fake newsy nie są konsekwencją upowszechnienia dostępu do wiedzy, są tym, czym zawsze, narzędziem władzy. A dostęp do globalnej sieci pozwala nam na większy dostęp do prawdy niż kiedykolwiek i jestem gotowa umrzeć na tej górze. Telewizja i prasa na początku lat 2000 były o wiele mniej wiarygodne niż dziś. Nie mówiąc już o wielkich politycznych fake newsach pokroju broni atomowej w Iraku. Teraz jeszcze cytat. Możliwe jest jednak, że powieść i literatura w ogóle stają się na naszych oczach czymś zgoła marginalnym wobec innych sposobów narracji, że waga obrazu i nowych form bezpośredniego przekazywania doświadczenia, kina, fotografii, virtual reality i augmented reality, nie mam pojęcia co to ode mnie na marginesie, stanie się poważną alternatywą dla tradycyjnego czytania. Czytanie jest dość skomplikowanym psychologicznym procesem percepcji. Upraszczając, najpierw najbardziej nieuchwytna treść jest konceptualizowana i werbalizowana, zamieniana w znaki i symbole, a potem następuje jej odkodowanie. Na powrót z języka na doświadczenie wymaga to pewnej kompetencji intelektualnej, a przede wszystkim wymaga uwagi i skupienia, umiejętności coraz rzadszych w dzisiejszym, skrajnie rozpraszającym świecie. To był fragment Czułego narratora, nad którym nie będę się już znęcać, którym jednak chciałam dać podwaliny pod dalsze szkicowanie postaci Tokarczuk i też nie wytrzymałam. Augmented reality to jest rozszerzona, to jest rzeczywistość rozszerzona, ale to nie wiem, czy to jest temat, znaczy nie wiem, czy to jest temat, o którym naprawdę jest jakoś problematyczny, istniejący i o którym powinniśmy gadać. Nieważne. Wracając do szkicowania Tokarczuk, tekstem, którym najbardziej zasłynęła, był ten o idiotach, dla których to literatura ma nie być stworzona. I wiele osób kładło się rejtanem, broniąc pisarki po tej jej feralnej wypowiedzi na festiwalu Góry Literatury w 2022 roku. Ale włożenie jej słów w szerszy kontekst niestety ich, jak chcieliby niektórzy, nie uszlachetnia.
Bo jesteś noblistką, bardzo popularną pisarką. To są dwa zdania, które jednak w XX wieku często oznaczały zupełnie inne obiegi, mam wrażenie.
Podzielam fascynację prozą gatunkową czytelników. Czytelnicy jakoś czują się bardziej bezpiecznie, jeżeli kupują książkę, która jest gatunkowa. Kupują kryminał, wiedzą mniej więcej, co będzie się działo. Albo horror. I też te sposoby opowiadania mają swoje prawidła. W nich się dobrze jest poczuć. Czytelnik się też czuje bezpiecznie. Mnie sprawia przyjemność jakby rozmontowywanie czy przesuwanie tych granic.
No właśnie, bo w wykładzie noblowskim to bardzo zgryźliwie o tych gatunkach mówiłaś przecież.
Bo głęboko wierzę, że można literaturę gatunkową podnieść na wysoki poziom. Czyli powiedzmy sobie szczerze, proszę Państwa, cała literatura, jakakolwiek, gatunkowa, niegatunkowa, literatura nie jest dla idiotów. Ja nigdy nie oczekiwałam, że wszyscy mają czytać i że moje książki mają iść pod strzechy. Wcale nie chcę, żeby szły pod strzechy. Literatura nie jest dla idiotów. Żeby czytać książki, trzeba mieć jakąś kompetencję, trzeba jakby mieć wrażliwość pewną, pewne rozeznanie w kulturze. Te książki, które piszemy, tak jak mówiłam, one są gdzieś zawieszone, zawsze się z czymś wiążą. Nie ma takich, nie wierzę, że przyjdzie taki czytelnik, który kompletnie nic nie wie i nagle się zatopi w jakąś literaturę i przeżyje tam katarzis. Więc piszę swoje książki dla ludzi inteligentnych, którzy myślą, którzy czują, którzy mają jakąś wrażliwość. uważam, że moi czytelnicy są gdzieś do mnie podobni. Piszę do jakby krajanów swoich. I
to oczywiście nie jest tragiczna wypowiedź, ale nie można odmówić Tokarczuk pewnego elitaryzmu i na moment odbierania nagrody absurdalnego z dzisiejszej perspektywy dystansu do technologii i rozwoju, a przede wszystkim innych niż literatura mediów. Można poczuć, że w jakiś sposób literaturę fetyszyzuje, ale z drugiej strony, no wiecie, jakby jest laureatką Literackiej Nagrody Nobla, więc może to normalne. W każdym razie, na tle tego szkicu być może inaczej brzmieć będą w waszych uszach słowa. Świat ze swoim pędem nie zasługuje już na duże, wymagające powieści, po prostu nikt tego już nie przeczyta. Mogłabym się jeszcze przyczepić, ale to już jest z mojej strony być może wymuszona przypierdolka do tych kwestii ekonomicznych. To znaczy, chciałabym, aby Tokarczuk zamiast mówić, raz jeszcze przytoczę, zapewniam was, że gdyby rzetelnie przeliczyć gigantyczny trud oraz tysiące morderczych godzin spędzonych na tworzeniu ksiąg jakubowych, to moja pensja w systemie godzinowym zapewniałaby mi górniczą emeryturę. Realia są takie, że na dzisiejszym rynku absolutnie żaden wydawca nie byłby w stanie proporcjonalnie i opłacalnie pokryć kosztów tak rozległej pracy i za tę książkę odpowiednio zapłacić. Więc chciałabym, aby zamiast tego Tokarczuk powiedziała: ej wydawcy, dzielcie się sprawiedliwie zyskiem. Albo ej artyści, zwłaszcza początkujący, znaczy artyści powinni mieć więcej możliwości rozwoju, więc ej politycy, grantów powinni mieć więcej, ale no niestety, gdyby to powiedziała, to Hubert Kłoda musiałby zrobić trzyczęściowy materiał o penisach w Teatrze Powszechnym i Zachęcie, w którym nie pojawiłby się ani jeden penis, ale za to w Brighton by klaskali dupami. Przechodzimy do sedna. To będzie dłuższy cytat Tokarczuk o AI. Mimo wszystko nie chciałabym pominąć fragmentów, w których jest wobec generatywnej sztucznej inteligencji krytyczna. W związku z tym taka oto czytanka. Start. Wykupiłam sobie najwyższą, zaawansowaną wersję jednego modelu językowego i bywam w głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne. Z drugiej strony trzeba się przy tym bardzo pilnować, bo te rozmowy wciągają i można zatracić pierwotny cel korzystania z AI na rzecz na przykład poznawania, a nawet odkrywania niezwykłych teorii. Trzeba jednak uważać na halucynacje. Gdy przy pisaniu ostatniej powieści, której premiera odbędzie się jesienią tego roku, zapytałam ten zaawansowany model o to, do jakich piosenek mogli tańczyć moi bohaterowie na dancingu kilkadziesiąt lat temu, AI podrzuciła mi kilka cytatów, a na koniec dodała: i jeszcze golec orkiestra z tym zabawnym błędem w nazwie. Często wprost rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwiązać? Mimo że wiem o halucynacjach i licznych błędach rzeczowych algorytmów na polu ścisłej ekonomii i twardych danych, muszę oddać to, że w płynnej literackiej fikcji ta technologia stanowi atut o niewiarygodnych wprost proporcjach. Koniec cytatu. Koniec cytatu, którego no fragmenty są żałosne. Po pierwsze, ze względu na omówiony już dystans Tokarczuk wobec innych, późniejszych form wyrazu niż literatura. Po drugie, dlatego, bo korzystanie z generatywnego AI w pracy kreatywnej daje mi i części z was, podejrzewam, takie uczucie, o którym można by książkę napisać. Subtelnego, osobliwego cringe'u. Jeszcze do tego wrócę. Po trzecie, jak pisze Grzegorz Janoszka z Partii Razem, firma Sundok, której pani Olga jest współzałożycielką, teraz się stawiam, czy Sandok, w każdym razie, której pani Olga jest współzałożycielką oraz pełniła w niej funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej w ramach projektu Integra, tworzy RPG z zastosowaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Tokarczuk nadzoruje projekt od strony kreatywnej. Sandok na ten projekt otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 17 milionów złotych dotacji. Jest czego bronić i co promować. Po czwarte, jak zauważa tym razem Patrycja Wieczorkiewicz, Olga Tokarczuk jest ambasadorką kampanii społecznych Fundacji Legalna Kultura, promującej korzystanie z legalnych źródeł kultury i poszanowanie praw autorskich, i przeczytam dalej za Patrycją. Wokół firm rozwijających generatywną AI od dawna narasta spór o wykorzystywanie cudzej twórczości bez zgody. W ostatnich latach wydawcy, artyści i media wielokrotnie pozywali firmy technologiczne, wskazując, że modele AI były trenowane na milionach tekstów, obrazów i utworów objętych prawami autorskimi bez licencji i wynagrodzenia dla twórców. Najgłośniejszą sprawą jest pozew New York Timesa przeciwko OpenAI i Microsoft, w którym redakcja zarzuca firmom bezprawne wykorzystanie milionów artykułów do trenowania modeli językowych. Getty Images pozwała z kolei Stability AI, argumentując, że model Stable Diffusion został wytrenowany na milionach zdjęć pobranych bez zgody autorów. Tokarczuk nie ujawniła, z jakiego modelu korzysta. Może jest on jakiś ciut mniej nieetyczny, ale tak czy siak normalizuje coś, co w każdych innych okolicznościach sama uznałaby za dalece szkodliwe. No, ale jej już specjalnie powszechność generatywnej AI nie zaszkodzi. Jest ustawiona. Jej dzieła, chatboty mogą sobie kraść, zresztą sama zapowiada, że jej następna powieść będzie ostatnią. Pytanie, jaką rzeczywistość zostawia to młodym, nieuprzywilejowanym twórczyniom i twórcom? Wczoraj wielka obrończyni zwierząt Maja Ostaszewska reklamuje skórzane buty, dzisiaj wielka obrończyni legalnej kultury promuje korzystanie z kultury pozyskiwanej niezbyt legalnie, a w jej obronie stają zastępy pisarzy i pisarek z Jakubem Żulczykiem na czele. Fajnie, coraz fajniej. Koniec cytatu. Rozważałam ucięcie ostatniego akapitu, ale nie chciałam, żeby wyszło, że się tam boję i już jestem niewolnikiem. Hehe. Powiedziałam, że wrócę do tematu dziwnego cringe'u. Nie umiem uchwycić powodu, dla którego starsze pokolenia, niezależnie od, jak widać po Tokarczuk czy Dawkinsie, statusu społecznego i zdolności intelektualnych, powodu, dla którego tak pociągają ich LLM-y. Dawkins, tak na marginesie, jeśli nie wiecie, napisał esej po kilku dniach gadania z Claude'em, którego nazwał Klaudią, o tym, że ma ona znamiona świadomości. What the fuck? I am wierzący katolik now, a geny są altruistyczne. Czasem są takie cykliczne, paniczne wypowiedzi osób w kryzysie spektrum milenialskości, OS-u, X-owości, boomerskości, o tym, jakim zagrożeniem jest to całe AI dla dzieci. I jak to się dzieje, to po prostu ja czuję, jak wiotczeją mi mięśnie mimiczne, jak brwi mi nabierają masy i zawieszają się nisko nad pustymi oczami. Taki czuję odbity wstyd za tych ludzi, którzy, żeby się nie przyznać do swoich problemów, udają, że te problemy dotyczą dzieci. Po prostu jak czasem ktoś mówi, że u dzieci jest teraz plaga zjawiska X, to jest spora szansa, pamiętajcie o tym, że ma na myśli, że to on ma problem z X. Moja teoria jest taka, że młodsze osoby lub starsze, ale z wysokimi kompetencjami cyfrowymi, tak, tak, oczywiście próbuję się odmłodzić i wepchnąć do tego mądrzejszego zbioru, takie osoby są odporniejsze na AI-ową psychozę, bo na przestrzeni lat nabyły, powtórzę się, kompetencji cyfrowych, ale wytworzyły też własne ścieżki i metody poruszania się po scyfryzowanym świecie. Tak jak i żłobimy sobie trajektorię w świecie analogowym. Oczywiście to też jest pewien skrót myślowy, że w ogóle dokonuje takiego podziału. Mamy swoje przyzwyczajenia, rytuały, metody optymalizacji i strategie związane z tym, jak robimy zakupy, jak oszczędzamy czas, jak gotujemy, jak sprzątamy. I tak samo mamy własne nawyki związane z researchem, montażem, edycją zdjęć, tworzeniem grafik, redagowaniem tekstów. Na ten moment, poza researchem, który potem i tak wymaga dodatkowej weryfikacji, generatywna sztuczna inteligencja nie zrobi żadnej z tych rzeczy lepiej ode mnie w kategoriach, które sama indywidualnie sobie przyjęła. Moimi, no nie? Poza tym robię to wszystko szybko, sprawnie i piję mniej wody. Choć nadal dosyć dużo wody piję. I wydaje mi się, że po prostu, tak upraszczając tę myśl, czy może podsumowując, kiedy masz pewne kompetencje cyfrowe, to nie potrzebujesz mówić do komputera tak jak Dexter w swoim laboratorium, no bo tym ta relacja ludzi z LLM-ami zwykle jest. No i dodatkowo wydaje mi się, że no przynajmniej jak jesteś tym młodszym milenialsem, który ma pewnie piękne wspomnienia z robieniem map, skinów, z Windows Movie Maker, z wypalaniem płyt, z torrentami, to jakoś masz taki odruch radzenia sobie samemu i szybko z technicznymi problemami, choć to jak najbardziej może być moja projekcja. Nie robi na mnie wrażenia, że omega komputer myśli, patrz, on sam wymyślił i powiedział, normalnie jak człowiek, bo jestem jakkolwiek w stanie zrozumieć po obejrzeniu bardzo pouczających filmów na YouTubie, jak działa generatywne AI. A samo AI, no, towarzyszy mi, czy tego chcę, czy nie, wszędzie od lat, chociażby w grach. I nie podważam tego, że duże modele językowe są potężne i nie podważam tego, że tak naprawdę coś na tym nie znam i tego nie rozumiem, ale no jakoś tak szukam sobie powodu, dla którego nigdy nie podniecił mnie chat GPT. Staram się być w tym podcaście uczciwa, więc przytoczę jeszcze świeży statement Olgi Tokurczak Badumc. Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do tego, co dzieje się wokół moich wypowiedzi na temat sztucznej inteligencji na konferencji Impact w Poznaniu. Uwagi wygłaszane podczas publicznych spotkań na żywo, podobnie jak wszystkie inne rozmowy, mogą być niewłaściwie zrozumiane. Nie napisałam książki, która ukaże się jesienią w Polsce, ani z AI, ani z nikim innym. Od kilkudziesięciu lat piszę sama, oświadczam krótko i stanowczo. 1. Korzystam ze sztucznej inteligencji na takich samych zasadach jak większość ludzi na świecie. Traktuję ją jako narzędzie pozwalające szybciej dokumentować i sprawdzać fakty. Zawsze, kiedy z tego narzędzia korzystam, dodatkowo weryfikuję informacje. Tak samo jak robiłam to przez kilkadziesiąt lat, czytając książki i szperając w bibliotekach i archiwach. 2. Żaden z moich tekstów, również powieść, która ukaże się jesienią tego roku, nie powstała przy pomocy sztucznej inteligencji, nie licząc używania jej jako narzędzia szybszej kwerendy. 3. Czasem inspiruje się snami, ale zanim mi to zdanie zostanie osaczone i zagryzione przez ekspertów, spieszę donieść, że są to moje własne sny. Koniec cytatu. Mam jeszcze, kurczę, Blade, potrzebę coś powiedzieć na koniec tego tokarczukowego wątku. To znaczy, Olga Tokarczuk ma serce po dobrej stronie i są zdecydowanie ordynarniejsze przykłady klasizmu w przestrzeni publicznej niż te jej kontrowersyjne opinie. Oceniamy ją jednak radykalnie, bo trudno o silniejszy katalizator snobizmu niż Nagroda Nobla. Może ewentualnie gwałtowne dorobienie się naszym ranym biznesie w okresie transformacji ustrojowej. Choć są nobliści, którym nie odbiło i którzy kojarzą mi się raczej z byciem blisko ziemi, jak Swietlana Aleksijewicz. W każdym razie, no cóż, uważam, że jest czymś zrozumiałym poddawanie wnikliwszej niż w innych przypadkach krytyce słów osoby z operowania tymi słowami żyjącej, a wręcz osiągającej w tym mistrzostwo. Jak stali widzowie wiedzą, na sam koniec odcinka co jakiś czas dzielę się jakimiś mniej więcej recenzjami czy polecajkami kulturowymi, jeśli akurat udało mi się coś skonsumować. I dziś, z okazji takiego, a nie innego tematu poprzedzającego, czuję się w obowiązku powiedzieć o kulturze, którą przyswoiłam, bo nie była ona literaturą, ba, powiem o niej w sposób, w który nie wypada mówić. I no, hech, nie będę tu czułym narratorem swoich doświadczeń, ponieważ pierwszy raz w życiu byłam na balecie. Oczywiście poskutkowało to licznymi żartami w bliskim towarzystwie, bo you know, stara pijaczka mówi, że nigdy nie była na balecie. Tym baletem były androidy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, oczywiście inspirowane twórczością Filipa K. Dicka i Isaaca Asimowa. Ja bardzo luźno kojarzę, czy androidy śnią o elektrycznych owcach i Blade Runnera, więc zasadniczo poszłam tam z czystą kartą albo kartą z opisem aktów, którą dostajesz przy bilecie i tyle. Ale powiem to, czego się o sztuce nie mówi. Balet mi się podobał, bo był ładniusi. Ludzie tańczą i jest fajnie wtedy. Miałam skojarzenia z zawodami Exotic Pole Dance w Rzymie, gdzie nie wszystkie performance opowiadały historię i nie potrzebowałam historii. Cyberpunkowa estetyka jest super i mi się podoba i podoba mi się, jak tak dużo osób tańczy podobnie i jest fajnie wtedy i nie ma lektora, nad którym muszę nadążać, nie ma złożonej fabuły i głębokich postaci, znaczy są, ale nie muszę nad tym nadążać. Ja naprawdę jestem głupia, zawsze musiałam się bardzo wysilać, aby zrozumieć lektury, zrozumieć filmy, czasem mam wrażenie, że potrafię przyswajać tylko bardzo proste wątki, infantylne. Rozumiem historię o ćpaniu i ruchaniu. Trudniej mi, gdy pojawia się jakikolwiek wątek historyczny albo intertekstualny, to znaczy w którym trzeba znać jakieś dodatkowe konteksty. Byłam za to ganiona w dzieciństwie. Często słyszałam, że nie rozumiem i wiecie co? Nie rozumiałam. Nie umiałam skupić się na czytanych książkach i nie nadążałam za fabułami filmów i sztuk teatralnych dla dzieci. I chyba zaczynam się z tym godzić. A z drugiej strony tak bardzo nie lubię, jak już wiecie, kiedy ludzie wyżej srają niż dupy mają, że rozsierdza mnie, gdy widzę, że ktoś tworzy coś prostego, ale obleka to jakąś taką dystynkcją, elitaryzmem. No generalnie mam tu na myśli całą literaturę z gatunku stary chłop rucha małolaty i chleje. No i znowu robię sobie z podcastu terapię. Czasem kończę coś oglądać i zostaje ze mną tylko aura, skojarzenie, estetyka, klimat, ale ja jestem po prostu za głupia, żeby rozumieć. Może też dlatego tak bardzo lubię reportaże, bo nie muszę sobie niczego wyobrażać, bo ja nie mam zbyt bujnej wyobraźni. Dlatego wolę obejrzeć film, a dopiero potem po obejrzeniu obejrzeć książkę, bo nie potrafię sama wyobrażać sobie twarzy bohaterów. Wiecie, co robiłam, jak pisałam w liceum książki o ćpaniu i ruchaniu, ale owinięte tym dekorum trudnych słów i udawanych paraboli? Tworzyłam postaci i domy w Simsach, żeby móc je w ogóle opisać, bo nie umiałam inaczej. Jestem taka kurwa głupia i ta głupota mnie boli, bo ktoś kiedyś kazał mi aspirować do bycia mądrą i tak trudno mi się przyznać, ale zajebiście, no trudno mi powiedzieć, że obejrzałam Wichrowe Wzgórza, te nowe. I że one mi się podobały. Wiecie, co jeszcze umiem przyswoić i zrozumieć? MADK. M-A-D-K. M-A-D-K. Nie wiem. Autorstwa Rio Suzuri. Suzuri, tak. Kobiety. Jak się dowiedziałam. Jak się dowiedziałam w ogóle, że to kobieta, to zrozumiałam, dlaczego mimo, że to yaoi z wątkami okultystyczno-kanibalistycznymi i różnymi makabrami i nie nazwałabym tego pornografią, erotyką albo czymś pomiędzy, może to tam jest. W każdym razie, dowiadując się, że kobieta to narysowała, napisała, zrozumiałam, dlaczego ta manga mi się podoba i nie powoduje u mnie torsji, bo jest po prostu piękna. Piękna i na sam koniec autorka pokazuje w takim wiecie posłowiu, co często jest w mangach, na jakich warzywach wzorowała postaci demonów. Tak. Mam wrażenie, że dziś przesadziłam, tak w ogóle przesadziłam. I często tak bardzo chciałabym po prostu zamknąć mordę i tak zazdroszczę ludziom, którzy potrafią mieć zamknięte mordy. Którzy nie mają zdjęć profilowych, a ja trzpiotka, szczybiotka, atencjuszka muszę ciągle pierdolić i jak to młodzież mówi, japować. Idę zapaść w śpiączkę jak drukarka HP po wydrukowaniu 20 kartek w kolorze. Pa, pa.